zgodzie z naturą.
Augustów jednoznacznie kojarzy się z wodą. Jeziora, rzeki i kanały są jego nieoderwalnym elementem. Latem są miejscem kąpieli, a poza sezonem łowiskiem dla rybaków. Cały rok stanowią stoje dla dzikiego ptactwa. Codziennie w swój naturalny sposób oczarowują każdego, kto choć na chwilę zatrzyma się nad ich brzegiem. Głębokie, niezbadane wody kryją w sobie tajemnice jeszcze z czasów napoleońskich. W dzisiejszej w zgodzie z naturą zapraszam więc na Augustowskie jeziora.
Augustowskie noce, nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące.
Augustów ma w swoich granicach administracyjnych 7 jezior, 2 rzeki, 2 kanały.
Przewodnik turystyczny Barbara Ostaszewska.
Augustów na wodzie stoi. Tak sobie nieraz myślę, że mamy połączenie z całym światem. Bo przecież Netta łączy się z Biebrzą, Biebrza z Narwią, Narew z Wisłą, a Wisła z Bałtykiem, a Bałtyk z całym światem. Także nie jesteśmy tu jakoś odłączeni od reszty świata, ale też to, co mamy tutaj, jest bardzo szczególne, bo w takim zagęszczeniu tyle wód. Siedzimy tu nad Sajnem. Sajno jest objęty strefą ciszy. To nasze największe jezioro i tutaj na Suwalszczyźnie jedno z większych. Wody dla augustowian mają bardzo różnorodne znaczenie i przez wieki miały. My nieraz sobie nawet nie uświadamiamy, nie tylko sprawa jezior, ale też rzek i kanałów. Kiedy słyszymy o powodziach, no mówimy o takiej historycznej roli kanału augustowskiego, ale ostatnio usłyszałam o tym, że kanał augustowski zabezpiecza też przed powodziami, chociaż tutaj na nadmiar wód jakoś nie narzekamy. Poziom wód stale spada. Natomiast tak jak myślę o wodach w Augustowie, to ma to, tak jak powiedziałam, wiele aspektów. Samo powstanie miasta łączy się z wodą, bo o ile jezioro można okrążyć, o tyle rzeki się nie da. I ta pierwsza komora do przeprawy przez rzekę, gdzie ludziom wędrującym, czy ze wschodu na zachód, czy w przeciwną stronę, ułatwiano przekroczenie rzeki, stała się zaczątkiem późniejszego miasta. Prawa miejskie to już dużo późniejsza sprawa. Ale też woda zawsze jest źródłem życia. Już o tym wiedział i Zygmunt August nadał mieszczanom takie przywileje, między innymi prawo do połowu ryb, bo nie wszędzie, nie zawsze można było łowić ryby. W końcu to było dobro, którym zarządzali ci na najwyższych szczeblach, że tak powiem. Chcę powiedzieć tutaj o takich pożytkach z wody, o których mniej się mówi. Oczywiście ryby to wiadoma sprawa i tych gatunków jest wiele. Natomiast nie wiem, czy to jest powszechnie wiadomo, że bardzo poważnym produktem pochodzącym z jezior augustowskich były raki. Te rodzime gatunki, rak szlachetny czy królewski i błotny, one sobie tutaj żyły i całkiem dobrze zaspokajały apetyty czy też głód i tych najbiedniejszych ludzi. Były dostępne po prostu, czy też jako rarytas, bo mięso raczej jest bardzo i zasobny w białku, ma 80% białka. Ale też jest smaczne, a więc pojawiało się też na stołach najbogatszych. I był taki czas, kiedy ten rak królewski i błotny tutaj królowały, natomiast w XIX wieku przywleczono tutaj raka z Ameryki Północnej i kiedy doszło do takiej dżumy raczej, jakaś grzybowa choroba, to nasze raki nie były odporne na to, a rak pręgowany i sygnałowy, te pochodzące z innych kontynentów, one przetrwały i zdominowały populację raków tutaj w naszych wodach. Jako produkt eksportowy również rak był znany. Proszę sobie wyobrazić, oczywiście nie tylko z jezior augustowskich, ale w sumie z Polski eksportowano między innymi do Paryża raki i rekordowa ilość tego produktu odnotowana była w 1927 podobno 611 ton raków z Polski poszło na eksport. To jest potężne ilości, więc raki były też. Więc jako takie źródło pożywienia, oczywiście rybactwo i rybołówstwo, bardzo pięknie pokazuje to Augustowskie Muzeum Ziemi Augustowskiej, te różne rodzaje sieci, te różne połowy i letnie i zimowe. To było tak bliskie dla ludzi mieszkających tutaj. Natomiast jeszcze o wodach chciałabym powiedzieć w takim wymiarze ochrony przyrody. Nam się wydaje, że wszędzie tak jest. My dzisiaj tu sobie siedzimy, zaraz zdejmiemy buty i wejdziemy tutaj do wód Sajna. Kiedy czytam o wodach rzek zachodniej Europy, Tamiza, Loara, chociażby Sekwana, to są zbiorniki, których brzegi są wybetonowane w dużej części. I to są takie zbiorniki, które mają bezklasowe wody. To się nie nadaje do użytku. Burmistrz Londynu obiecywał, że w Tamizie będzie czysto za jakiś czas. Ostrzegają go, żeby takich śmiałych haseł nie rzucał, bo nie jest to taka prosta sprawa, żeby można można było się zacząć kąpać tam. Natomiast my tutaj mamy dostęp do wód. Wydaje nam się naturalne, że my się kąpiemy w tym. Patrzyłam, nieraz szukam informacji o stopniu czystości wód w tej 5-stopniowej skali. Nasze wody, pierwsza, druga, czasem trzecia, zresztą różne jeziora w różnym czasie. Gdzieś tam wiedziałam, że Białe było takie bardzo czyste. Był czas, że Rozpuda Augustowska, mówię o jeziorze, miała trzeci stopień czystości. Trudno mi jakoś się do tego odnieść, nie mam danych bieżących. W każdym razie my możemy wchodzić do wody i się kąpać. To jest cudowne. Tak samo do rzeki. Nie tyle kąpać, ale zanurzyć się, czerpać wodę. Właściwie do tego, żeby woda była ze zbiorników wodnych wykorzystywana do celów pitnych, to musi być pierwsza klasa czystości. Jak się patrzy na mapkę, to rzeczywiście mamy tutaj chyba najlepsze warunki, ale też, jak to mówią, szału nie ma. I jest to cały czas zmienne. To są różne zmienne, o które trzeba dbać po prostu. Jeśli chodzi o ilość i o jakość tego w codziennym życiu, każdy z nas. Te jeziora nie są tak wielkie jak jeziora mazurskie, więc oczywiście odbywają się regaty. Niedawno też były regaty o Puchar Starosty na Białym, ale to nie są wody do takiego żeglarstwa wyczynowego, chociaż przed II wojną światową w sierpniu 1939 roku miały odbywać się Mistrzostwa Europy w żeglarstwie wyczynowym, a obecny Hotel Head, mandawny dom turysty, miały być taką bazą dla uczestników tych regat. No niestety napięta sytuacja polityczna sprawiła, że odwołano te regaty i nadal powiedzmy Necko, trochę Białe jest takim miejscem, gdzie można uprawiać żeglarstwo. Są to zbiorniki wystarczające dla startu pod wielkie żagle. I tutaj nawiążę do chłopaka z Nadbystrego, kapitana Mirosława Łukawskiego, który zaczynał w Augustowie, jako mieszkaniec Augustowa, wychowany nad Kanałem Bystrym, zaczynał od budowanych własnoręcznie przez chłopców w klubach żeglarskich jachcików, a potem został komendantem Daru Młodzieży, był pierwszym oficerem na Darze Pomorza i wielu innych augustowian zainicjowanych tutaj, zarażonych żeglarstwem na tych małych wodach poszło, zamieniło potem wody słodkie na wody słone, chociażby Bogusław Sadkowski. Mówię o tym w moim filmie, właśnie o takim tytule, kapitan Mirosław Łukaski, chłopak z Nadbystrego. Projekcja tego filmu będzie i w sierpniu, i w lipcu, ale nie jest to jedyny sport wodny, bo przecież mamy narciarzy wodnych. Mamy pierwszy elektryczny wyciąg nart wodnych, pomysł pana Macieja Krzywińskiego, zawodnika, trenera, jednego z pierwszych w Augustowie osiągających duże sukcesy w tym sporcie. Mamy też kajakarzy, mistrzów Polski, Europy, mistrzów świata, medalistów olimpijskich. I to wszystko woda. Jako dzieci byliśmy wożeni na zawody pływackie. Oczywiście trochę było to mało stylowe, to nasze pływanie, ale my wszyscy pływaliśmy. Byliśmy wożeni do Technikum Leczarskiego w Białymstoku, gdzie był basen i tam przywoziliśmy medale. A teraz jest basen. Więc również ten taki sportowy wymiar. Ale przede wszystkim to jest miejsce, gdzie każdego dnia możesz się wykąpać w innym jeziorze. My tu sobie siedzimy, uciekłyśmy znad rzeki i znad Necka, gdzie koszono trawę. A tutaj jest strefa ciszy. I to jest to miejsce, gdzie człowiek jest jeszcze połączony z naturą, gdzie nie ma tej, to młodzież mówi, betonozy. Oczywiście jest prowadzona planowa gospodarka. Nie znam się na rybactwie ani na wędkarstwie, więc tutaj lepiej porozmawiać z fachowcami. Natomiast wiem, że te wody w swoich głębiach mają tajemnice takie, że tak powiem, wielkowymiarowe, bo kiedy się słyszy, że nagle ktoś złapał suma 1,5-metrowego albo potężnego szczupaka, to znaczy, że te wody jeszcze są w stanie wyżywić te ryby. Każdy skarb wrzucany tutaj w wodę będzie skarbem. Na przykład tutaj mówią zimowa droga, że tędy szli żołnierze napoleońscy. Tędy też przy tęgich mrozach na marzniętym jeziorze można było dojść do Czarnuchy, po prostu skrócić sobie drogę. I gdzieś tu skarby zatonęły, kiedy żołnierze napoleońscy z ciężkimi sprzętami gdzieś tam wracali spod Rosji. Ale czy mieli oni skarby, skoro samo dojście tutaj graniczyło z cudem, kiedy porzucano zrabowane w moskiewskich świątyniach ornaty, bo nie były w stanie ogrzać. Kto tam myślał o skarbach? Ale oczywiście ile skarbów wywieziono wtedy. Natomiast po tylu latach omszały, zarosły, jeżeli nawet były. Gdyby tak pójść na drugą stronę Sajna, to trafilibyśmy na szlak Orła Białego i tam jest bunkier Wirskiego. Kiedy tu Augustów był zajęty przez Niemców po 1941 roku, to tam przez ponad rok w bunkrze wyżłobionym pod ziemią, umocnionym drewnem, przebywali mężczyźni, których jacyś bliscy byli tutaj podejrzani o działalność antyniemiecką i lepiej, żeby umknęli z miasta, żeby nie byli przesłuchiwani, żeby nie popadli w tarapaty. Więc w tym bunkrze naprawdę w bardzo trudnych warunkach, przy najwyższym stopniu konspiracji funkcjonowali. Trzeba było nie tylko kryć się przed Niemcami, ale też przed okoliczną ludnością. Ślady na śniegu się zostawia, ślady w lesie przy pozyskiwaniu drewna się zostawia.
Wsiadamy w porcie do statku żeglugi augustowskiej, płyniemy do Studzienicznej. I co my po drodze zobaczymy?
Są dwa porty w Augustowie. Ta najstarsza, duża żegluga, żegluga augustowska, z dużymi jednostkami, z tą największą swobodą 300-osobową, to jest największa jednostka na tych wodach. I dwa bliźniacze statki, Sajno i Serwy, a także Bystry. Te statki obsługują dwie trasy. Jedna to jest do Gołej Zośki na Rozpudzie, a druga trasa to Szlak Papieski, czyli do Studzienicznej ze śluzowaniem. Natomiast te mniejsze jednostki, i tam jest kilku przewoźników, mają nieco dłuższy rejs, bo w Dolinę Rozpudy, czyli do rzeki wpływają, aż do miejsca, gdzie łączy się Rozpuda ze swoim dopływem z Blizną i tam zawracają. I to jest dłuższy rejs. No jest on o tyle ciekawy, że jest tam rzeka. Rzeka, gdzie już nie ma żadnych słupów, gdzie nie ma żadnych budowli. Jest dziewicza, taka jak była za czasów Jadźwigów. Natomiast druga trasa jest podobna, jaką pokonują statki żeglugi augustowskiej. Natomiast jest też oferta niektórych przewoźników tych mniejszych jednostek. Mogą popłynąć jeszcze dalej. Do Paniewa, do Gorczycy, ale to są już takie wyjątkowe rejsy na zamówienie. Co można zobaczyć? Przede wszystkim takie rejsy uświadamiają ludziom, co to jest kanał augustowski. Pięknie się nazywa książka pana Wojtka Batury o kanale augustowskim, świeżo wydana. Dzieło to znamienite o kanale, który stał się pomnikiem. Nie wiem, czy znamienite, czy znakomite. Jestem w trakcie lektury, polecam. Niektórzy mówią, no to my jesteśmy na kanale i myślą o rzece, a teraz wypłynęliśmy na jeziora, więc przede wszystkim takie rejsy uświadamiają, że Prądzyński, ten genialny wojskowy i projektant, i budowniczy kanału, postanowił włączyć jeziora w szlak kanału augustowskiego, bo to jest najinteligentniejsze wyjście. Jeśli były blisko siebie jeziora albo były połączone, to należało to wykorzystać i w tym ponad 100-kilometrowym odcinku kanału przekopów jest takich wprost wykopanych gdzieś około 40 kilometrów, a reszta to są albo rzeki skanalizowane, albo jeziora połączone ze sobą. Śluzowanie jest niezwykłą atrakcją. Przede wszystkim, jeżeli jest przewodnik, który o tym mówi, a powinien być na szlaku kanału augustowskiego, to warto wtedy i dobrze, żeby ludzie, którzy tu przyjeżdżają, usłyszeli, jak niezwykłe to było przedsięwzięcie. Jak niezwykli byli oficerowie tego Korpusu Inżynierów, którzy dostawali poszczególne odcinki do budowy kanału. To byli często tak młodzi ludzie, 31 lat, na przykład Jan Paweł Lelewel, zresztą brat Joachima Lelewela, historyka. On miał śluzę w Swobodzie, ale też w Niemnowie i tam był 9 metrów różnica wysokości. To byli tak młodzi ludzie, w ogóle do czego innego wykształceni. Powinni o tym turyści słyszeć i myślę, że przewodnicy opowiadają o tym. Rejs na Rozpudę to jest właściwie rejs do Gołej Zośki, natomiast rejs w Dolinę Rozpudy to zahacza o Gołą Zośkę.
Najczęściej dopytywanym przez klientów rejsem jest rejs w Dolinę Rozpudy i rejs Szlakiem Papieskim.
Marta Dąbrowska z portu katamaranów w Augustowie.
Pierwszy rejs to jest rejs 1,5-godzinny, drugi rejs trwa około 3 godziny. Miasto od strony jeziora wygląda zupełnie inaczej niż chodzimy spacerkiem. Widzimy zupełnie inne rzeczy z innej perspektywy. Pogoda, woda, słońce robi taki niepowtarzalny klimat. Są zupełnie inne niż na Mazurach, niż na tych dużych jeziorach. To jest dzika przyroda, jest dużo ptactwa różnego, dużo różnej roślinności, także turyści z Polski, jak przyjeżdżają, są zachwyceni dzikością naszej przyrody. Miejscowi też dosyć często postanawiają wraz z rodzinami lub wraz z osobami, które przyjeżdżają do nich z Polski, chcą pokazać właśnie tą niepowtarzalność przyrody. Nasze rzeki, nasze jeziora są czyste, jest dużo ptactwa. Białe Jezioro jest bardzo wyjątkowym jeziorem tutaj na naszym terenie.
Już za 5 minut statek Albatros odpływa w rejs w Dolinę Rozpudy. Mamy jeszcze wolne miejsca, zapraszamy na 1,5-godzinny rejs piękną, dziką rzeką Rozpudą.
Ja nieraz mówię, kiedy wypływamy z portu, to mówię, mam dla Państwa dwie wiadomości, dobrą i złą. Pytam, od której zaczynać, zwykle mówią, że od złej, to ja mówię na statkach tych dużych. Proszę Państwa, dzisiaj ani na sekundę nie wypłyniemy z miasta, bo ten rejs na jezioro Rozpuda to jest cały czas rejs w granicach miasta, bo miasto od północnego zachodu kończy się dopiero tam, gdzie rzeka Rozpuda wpływa, a statki duże nie wpływają do rzeki, więc jesteśmy w mieście. Natomiast jak płyniemy do Studzienicznej, to też to jest cały czas miasto. zawsze mam jakąś dobrą, a na każdy rejs jest inna dobra. Miasto wygląda tak, jakby tego miasta nie było, bo tu, gdzie ono jest najbardziej zagęszczone, to akurat nie ma wody. Więc jak się płynie, to po prostu wydaje się to jak w jakiejś krainie szczęśliwości, pięknej. Ładnie wygląda, jak płyniemy Neckiem, już miniemy plażę miejską i przestają być widoczne ta infrastruktura, bo już słabo widać i Hotel Warszawa, i sanatorium, i Hetmana. To po prostu to wszystko wygląda jak z jakiejś bajki. Mówię, tego nie można się najeść, nawet dla miejscowych. Ja tyle razy płynęłam tą trasą i to zawsze zachwyca. Ludzie są po prostu, jeżeli jeszcze pogoda sprzyja, ludzie są oczarowani tym. Oczywiście zawsze jest informacja. Trzeba też zostawić turystom czas na to, żeby po prostu pobyli w tej pięknej przestrzeni bez słów, bez mówienia.
Już za 10 minut statek Albatros odpływa w rejs w Dolinę Rozpudy. Mamy jeszcze wolne miejsca.
Są tak różni turyści. Jedni potrzebują przyjechać do Augustowa i po prostu pić piwo, być w tym tłumie. I to im odpowiada. Ale są tacy, którzy chcą popłynąć kajakiem, wpłynąć w miejsca, gdzie już mało kogo się zobaczy, jeżeli się zobaczy, to kogoś, kto podobnie patrzy. Więc Augustów oferuje i to, bo naprawdę niedużo trzeba, żeby wpłynąć w tę przestrzeń taką piękną. Szkoda, że Rozpuda nie jest, tak jak wcześniej, objęta strefą ciszy. Że rozpędzenie, rozwrzeszczanie na skuterach wpływają, jak to Herbert pisał, barbarzyńca w ogrodzie, to tak samo tu barbarzyńca w Rozpudzie. Nie powinno tego być.
Zazwyczaj turyści, którzy przyjeżdżają z Polski, jak również z zagranicy, przychodzą do nas do portu i dla nich to jest jedną z największych atrakcji. Jeśli płyniemy tutaj tym szlakiem w Dolinę Rozpudy, Goła Zośka, Wyspa Wianek, wpływamy też w głąb rzeki Rozpudy, gdzie wszyscy pamiętamy kilkanaście lat temu protesty ekologów w momencie, gdy chciano nam wybudować obwodnicę Augustowa. A przy tym drugim szlaku na Studzieniczne Jezioro bardzo dużą atrakcją jest śluzowanie w przewięzi. Zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. No i półgodzinne zejście na wyspę w Studzieniczej, gdzie był papież w 1999 roku, Jan Paweł II. Tam również, dużo osób o tym nie wie, kręcono karate po polsku. Na tej wyspie znajduje się też stół z najdłuższej deski na Podlasiu. W sezonie letnim, już jak się zaczynają wakacje, są też stanowiska z rzeczami tutaj regionalnymi, z jedzonkiem z Litwy. Także to jest też jedną taką z największych atrakcji. Sama dzikość. W ogóle są zachwyceni ilością jezior i lasów. I czystością tego wszystkiego.
To jest właśnie urok Augustowa, że takich miejsc jest dużo. Takich właśnie jak tutaj. Jesteśmy nad Sajnem, ale też nad Białym są cudowne miejsca. Ja tutaj cały czas zwracam Pani uwagę na niezwykłość roślin. Coraz to pokazuję te srebrniki, bluszczy kurdybanki, wiesiołki. Warto na to popatrzeć. No i oczywiście cudowne jest to, że blisko, jak się patrzy na jeziora mazurskie, to często to są jeziora otoczone polami. A tutaj mamy sosnę augustowską. Ten bór sosnowy suchy. Sosna augustowska jest jakimś takim podtypem, nie wiem jak to w systematyce botanicznej jest, ale jest kilka takich podtypów sosny pospolitej. Sosna augustowska jest właśnie czymś taką szczególną, przystosowaną do tych dawniejszych, surowych zim. Zresztą z różnych części kraju sosny są różne w naturalnej przestrzeni.
Czy Augustów mogłoby istnieć bez jezior?
Niech Pani mnie nie śmieszy. To tak jakby ktoś powiedział, czy człowiek może być bez głowy? Nie, to jest przypisane do tego miasta i nawet jeżeli poziom wód opada i tak dalej, to nie da się tego. Ten lodowiec, który ostatnio był to 12 tysięcy lat temu, tak wyrzeźbił, tak zrobił. Cieszmy się tym pięknym, szanujmy je. I przede wszystkim mamy tę codzienność, ten bliski kontakt. My tutaj mamy to na co dzień, więc nie uświadamiamy sobie, jakiego rodzaju jest to dobro, że my wychodzimy od komputera i mój znajomy mówi, muszę iść się odmurzyć do zielonego. Wsiada na hulajnogę albo na rower, jedzie i siedzi i medytuje nad brzegiem. I to jest tylko 5 minut, a potem wraca do swojej pracy. I ci, którzy zdalnie pracują, tu naprawdę to jest świetne miejsce, żeby moment wyskoczyć, pobyć. Tu są świetne ścieżki rowerowe, miejsca do chodzenia z kijkami, rezerwaty blisko. Przecież to jest coś cudownego. Widzę tak, jako osoba już leciwa, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni, nie zwracamy na to uwagi, a potem tak jak pani, ruszamy w świat i nagle się okazuje, że w świecie jest inaczej. Zataczamy to duże koło, zachłyśniemy się wielkimi miastami, Europą Zachodnią, nowoczesną cywilizacją, informatyką, a raczej całą tą medialnymi możliwościami. Po tym zatoczonym kole wracamy tu i wtedy widzimy, co tu było, co to miejsce nam dało.
Życie w takim mieście nauczyło nas trochę szacunku dla tej przyrody?
To dość odważna myśl. Augustowianie parę razy mieli okazję wykazać się niezrozumieniem podstaw związanych z ochroną tego, co jest tutaj naszą własnością. Nawiążę do okresu międzywojennego, kiedy Niemcy już ustąpili w lipcu 1919 roku z Augustowa po I wojnie światowej. I tu właściwie nie było o co ręce zahaczyć, żeby jakoś wydźwignąć to miasto i ten kraj. Po prostu wszystko było zrujnowane i wojną, i zaborami. I co było? Największym skarbem, i to zrozumieli włodarze tamtego czasu, mamy jeziora i lasy. To zawsze było, ale o to trzeba dbać. Podstawy, to czego uczą z przyrody w podstawówce, trzeba, żeby każdy z nas przyswoił i żeby wiedział, że poszanowanie, ochrona przyrody jest to konieczność. To jest tak, jakby ktoś siedział na gałęzi i podcinał piłą bez świadomości, że spadnie zaraz. My nie łączymy kropek. Widzimy takie zmiany w pogodzie. To nie ma skutku bez przyczyny. My powinniśmy być dumni z tego i szanować to. Kiedyś płynęłam katamaranem w Dolinie Rozpudy, no i takie towarzystwo było, jakaś grupa taka mocno rozrywkowa i w którymś momencie ktoś z tego towarzystwa rzucił plastikowy talerzyk. Jak ja usłyszałam marynarza, który bezceremonialnie rozdarł się na tego człowieka: gdzie rzucasz? Co robisz? Myślę sobie, o, bardzo ci jestem wdzięczna, niezależnie od formy, jaką przyjąłeś, to, że jest ta czujność.
W ten sposób już od wieków mieszkańcy oraz turyści żyją nad augustowskimi jeziorami, oczywiście w zgodzie z naturą. Dziękuję za uwagę, Marta Sołtys.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.